Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Olga Zielińska, witam Państwa ponownie, 9.34. Witam moich gości w studiu, jak to miło, że w studiu. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
I pan Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panowie, od dobrych informacji zaczynamy, a mianowicie to są dobre dane z rynku pracy. W czerwcu zanotowano wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia. Liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosła około 6 milionów 360 tysięcy i była prawie 21 tysięcy wyższa niż miesiąc wcześniej. Takie są dane GUS-u. I też przeciętna płaca w przedsiębiorstwach jest o ponad 500 zł wyższa, to już, a przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w czerwcu wyniosło około 5800 zł i było nominalnie, to znaczy bez uwzględnienia inflacji, o 9,8% wyższe niż przed rokiem, a zakładano wzrost 9,5%. No właśnie, czy ta dynamika wzrostu płac, wzrostu zatrudnienia się zatrzyma, jak państwo uważacie, Marek Lewandowski, czy może będziemy mogli liczyć na dalszy wzrost płac i zatrudnienia?
To jest naturalna konsekwencja wzrostu gospodarczego. On jest na najbliższe lata planowany na poziomie 5% i oczywiście to będzie trwało. I będą rosły i wynagrodzenia, i będą rosły dane gospodarcze, z którymi tak bardzo się cieszymy. Zresztą nawet ten okres pandemii pokazał niezwykłą witalność naszej gospodarki, szczególnie w tym segmencie przemysłowym. Bardzo dobry eksport, bardzo dobre dane produkcyjne, ale też i niezłe dane rynku wewnętrznego, do czego przyczyniły się oczywiście tarcze antykryzysowe, bo ludzie poczuwszy się bezpiecznie, wydawali pieniądze, konsumowali. I to jest takie sprzężenie zwrotne, taki mechanizm. Pensje rosną w tej chwili prawie dwukrotnie wyżej niż inflacja, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo ta inflacja ciągle jest bardzo wysoka. Ona powyżej 4%, ale to jest ta CPI. Natomiast faktyczna inflacja przeważnie jest wyższa. To wielka szkoda, że my nie mamy w Polsce takiego think tanku, który by w sposób niezależny też badał ceny towarów i usług, tak jak to na przykład jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie od kilkudziesięciu lat niezależna organizacja bada ponad 500 różnych parametrów wpływających na inflację i tam ta inflacja im wychodzi zawsze dużo wyższa od tej oficjalnej. I dobrze by było, żebyśmy też taki niezależny parametr mieli. Ale co by nie mówić, nasze zarobki rosną szybciej od inflacji. W tym kontekście płaca minimalna też powinna na przyszły rok być wyższa niż proponowana przez rząd 3000 zł. Dlatego, że dzisiaj planując płacę minimalną, musimy przewidzieć to, co będzie za półtora roku, bo ona będzie jeszcze w przyszłym roku, w grudniu obowiązywała.
A Solidarność będzie postulować i jeszcze wyższe?
Tak, jak wszystkie centrale związkowe, Solidarność nie jest tu wyjątkiem, ona powinna być jeszcze trochę wyższa.
Wyższa, czyli o ile wyższa?
Chcielibyśmy o tym rozmawiać w Radzie Dialogu. No tutaj porozumienia między nami i pracodawcami raczej niestety nie ma. Pracodawcy chcieliby na poziomie minimalnym, my chcielibyśmy znacznie wyższym, zresztą wskazując, że zbyt mały wzrost wynagrodzenia w polskich realiach gospodarczych, gdzie dominują przemysły obcych gospodarek, gdzie mamy głównie montownie, nisko przetworzone wyroby, to płaca minimalna niestety jest jednym z nielicznych narzędzi do podnoszenia wynagrodzeń w ogóle. One muszą w Polsce rosnąć. Bez tego nie przebijemy tego szklanego sufitu średniego rozwoju i ta konsumpcja wewnętrzna, która służy przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, bo to tam kupujemy usługi, tam kierujemy tę wewnętrzną konsumpcję, a to są firmy, które najsolidniej płacą podatki, które tak naprawdę de facto utrzymują to państwo, więc to wszystko jest od siebie bardzo zależne, to jest system naczyń połączonych.
No to pytanie.
I rynek wewnętrzny musi być tu bardzo doceniany.
No to pytanie do przedsiębiorcy właśnie.
Do pracodawcy, powiem bardzo mocno teraz, także przysporzę sobie wielu wrogów. Powiem słowami pana Leszka Millera, polityka, który, nie pamiętam, który to był rok, ale to były rządy Platformy, zarzucał Platformie, że płaci płaci, płaca na ścianie wschodniej 4,50. Dzisiaj w gastronomii, w prostym w sumie zajęciu, trudno znaleźć pracownika za 20 zł. Netto, mówię o kwotach netto. To nam w jakiś sposób pokazuje, jaki został dokonany skok, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. To, co się mówiło kiedyś na początku lat 90. W Radiu Maryja, mówiono, śmiano się z tego, że Polska miała być w przyszłości zapleczem taniej siły roboczej dla Europy. I faktycznie to widać, że z tego wychodzimy. Że te płace bardzo mocno rosną. Ja jako pracodawca...
A u pana też
powiedzmy
wzrosły?
Tak, bardzo, bardzo. Głównym powodem wzrostu to jest walka o pracownika. Pracowników na rynku polskim brakuje. Został rynek bardzo mocno zdrenowany przez Europę Zachodnią, bo bardzo dużo, prawda, dobrych pracowników i to w najlepszym wieku, jak gdyby produkcyjnym, wyjechało z tego
Czyli
kraju.
Czyli z wiedzą i z doświadczeniem.
Tak, bardzo tak. I na tym gospodarka, polska gospodarka naprawdę dużo, dużo straciła. I to się zmienia. Powiem jeszcze, jak przyjmujemy osoby młode, to sporo dziewczyn, takich młodych osób w swoim CV pisze, że tam pracowało gdzieś w Holandii przy tych cebulkach. Ja pytam, czemu nie została przy tych cebulkach?
Truskawkach i porzeczkach.
Tak, ona mówi, że nie, ona tam miała swój określony cel. Wyjechała na rok i potrzebowała zarobić, prawda, trochę pieniędzy na mieszkanie i potem każdy wracał do Polski realizować dalej się w kraju. To jest takie budujące. Tak zawsze ciekaw jestem tych młodych ludzi, dlaczego wracają, bo taka, no przypomnijmy sobie, o tym trzeba mówić, jak otwierano rynek angielski pracy. No przecież to grzmiały wszystkie telewizje, pisano w gazetach, jak się cieszyli, że w końcu mogą Polacy jeździć, a jak otwierano na końcu rynek niemiecki, no to w ogóle święto było w Polsce, że prawda, sami żeśmy jak gdyby zachęcali tych ludzi do opuszczenia tego kraju. To była tragedia, uważam, dla nas.
No właśnie, na rynku i brytyjskim, i niemieckim brak już w tej chwili rąk do pracy i w gastronomii, i w hotelarstwie, ale zahaczył pan o truskawki, porzeczki i cebulki, a mianowicie pojawiły się takie informacje w mediach holenderskich, że Holendrzy narzekają na brak rąk do pracy sezonowej, bo zmniejszyła się liczba pracowników z Europy Wschodniej i holenderskie media piszą, że to spory problem, bo dojrzałe wiśnie, truskawki, jabłka czekają i muszą być zebrane w tym samym czasie. I tutaj bardzo duża ciekawostka, bo na zbiorach w Holandii można nawet zarobić miesięcznie około czy do 10 tysięcy złotych, a tych chętnych brak. Dlaczego tych chętnych brak?
Nie ma, proste.
Panie Grzegorzu, no dlaczego?
Ale to jest bardzo proste i... Pytałem też dzisiaj moją pracownicę, czemu ty tam nie chcesz jechać, jak tam tyle płacą. Ona mówi, szefie, to nie jest tak do końca, że tyle oni płacą. Płacą oczywiście, ale trzeba się tam utrzymać, zapłacić mieszkanie, rozłąka. To wszystko ma swoją cenę, prawda? I potem jest wykluczona z naszego, to są większości.
Nie nabywa doświadczenia.
Osoby, tak, o tym właśnie chcę powiedzieć. To są osoby bardzo młode. Nieraz po bardzo ciekawych studiach. I ona mówi, że potem nie wbije się na polski rynek pracy. Muszą wracać, żeby realizować się. A to jest tylko taki króciutki epizodzik. I no, jakby powiedzieć w ten sposób, że ja bym się nie martwił o tych Holendrów. My mamy tu swoje problemy. Niech Holendrzy sami się troszczą o swój rynek pracy. Co zrobić, żeby tam przyjeżdżali. Metod jest kilka, prawda? I oni o tym doskonale wiedzą. Można importować siłę, ale widocznie no, duże kłopoty mieli z tym, prawda, z tymi pracownikami ze wschodu. Także chcieliby chętnie sięgnąć najlepiej ze swojej wschodniej granicy, bo z tymi pracownikami problemu nie ma. Ale my już tam nie chcemy jeździć. Parę tygodni temu temu też rozmawialiśmy, też powiedziałem, jak ten niemiecki Bauer te swoje szparagi sam zbiera i też Holendrzy niech pomyślą, co tutaj zrobić, żeby zachęcić. A Polakom niech da to święty spokój. Polacy już świetnie się czują, coraz więcej zarabiają we własnym kraju i się niech realizują i otwierają własne biznesy. I chętnie widziałbym też paru Holendrów na przykład u siebie na zmywaku. Dlaczego my tam mamy jeździć, zmywać?
Nie wiem,
czy daliby sobie radę.
Holendrzy, ale nie są tu wyjątkiem. Inne kraje starej piętnastki też to widać. Im się nie chce pracować. To jest małe społeczeństwo, mało ludzi. Mamy swoje rodzinne doświadczenia. Mój brat, który tam pracował w dużej firmie przy produkcji wiatraków, Holendra jak na lekarstwo. Nawet z tych zarządzających nie było Holendrów, tylko też były inne nacje. A wśród pracowników, no to już oględnie mówiąc, zbieranina od Polaków poprzez Rumunów, Hindusów i tak naprawdę mozaika różnych nacji. A Holendrów nie ma. Holendrom się nie chce pracować. Holendrom nie chce się kształcić w ciężkich zawodach.
Będą musieli się nauczyć chyba.
Oni w kafejkach siedzą.
Oni są bardzo bogaci. Holandia dorobiła się przez 300 lat gigantycznych majątków. Przekazuje się to z pokolenia na pokolenie. I młodzi ludzie nie chcą pracować, bo nie muszą, bo po prostu mają kasy tyle, że to się w głowie nie mieści. Ale bądźmy też obiektywni. W Polsce też są miejsca i profesje, gdzie Polacy nie chcą ich brać, dlatego jest tak duże ciśnienie na pracowników ze wschodu, z Ukrainy, z Białorusi, bo też Polacy nie chcą brać tych najprostszych, najcięższych prac, które do tej pory musieli wykonywać. Więc ten trend jest taki dosyć powszechny wszędzie.
Panie Grzegorzu, czy w gastronomii właśnie obserwuje się zwiększoną liczbę pracowników ze wschodu? Na przykład z Ukrainy.
Powiem pani, gdyby ich nie było, to by stanęło. To by to wszystko było naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Oni nam ratują życie. Ja mam ogromny szacunek dla Ukraińców. Zatrudniamy około 40 i naprawdę
dobrze. Na jaką
liczbę
pracowników?
Na 250.
No to spora liczba
bardzo
faktycznie.
Bardzo dużo. I powiem, że cieszymy się, że chcą u nas pracować. Praca w piekarni nie jest pracą łatwą. To jest praca zmianowa, to jest ciężka praca. W gastronomii też jest, to nie jest łatwa praca. To są godziny, to są nieraz nocne, także tu jest bardzo ciężko. Pracują i powiem, jakbym mógł przy okazji, żeby ułatwiono nam zatrudnianie, bo to zatrudnianie pracownika właśnie za wschodniej granicy jest bardzo skomplikowane tutaj. Wielokrotnie żeśmy rozmawiali z władzami, z marszałkiem, z wojewodą, żeby uprościć tą procedurę, to by było łatwiejsze i myślę, to też by spowodowało, że może by ich więcej przyjeżdżało. Mhm. To oni w jakiejś ogromnej mierze przecież.
Napędzają naszą
Oczywiście
gospodarkę.
Napędzają naszą gospodarkę i nie ukrywajmy się tego powiedzieć. Pracują na nasze emerytury przecież. To w sumie to są pieniądze, bo to przysparza wpływów do budżetu państwa. To oni też mają swój ogromny udział w budowaniu naszego państwa. Jak się liczy, że ich już jest w Polsce ponad milion, przecież to nie możemy udawać, że ich nie ma, tak? Także to...
Nikt nie udaje, poza
punktu,
tym tak
jak... A z punktu widzenia Solidarności, bo był czas, kiedy Solidarność właściwie protestowała przeciwko takiemu łatwemu umożliwieniu.
Ja sobie nie przypominam. Myśmy zawsze protestowali przeciwko dumpingowi. Aby zawsze żądaliśmy, aby pracownicy z Ukrainy, ale nie tylko, wszyscy inni, którzy tu przyjeżdżają na rynek, byli tak samo traktowani jak pracownicy polscy, żeby dostawali te same stawki, te same uprawnienia, żeby byli w legalnym systemie, czyli pracowali, płacili podatki, płacili składki na ubezpieczenia społeczne i nie byli opłacani taniej, żeby nie odbierali pracy dumpingiem takim właśnie płacowym.
A jeśli chodzi o
ułatwienia, nie ma z tym najmniejszego problemu.
Czy jesteście też gotowi poprzeć przedsiębiorców, żeby wprowadzić pewne ułatwienia dotyczące zatrudnienia, tak jak pan mówił, Grzegorz Palowski?
Im prościej będzie się funkcjonowało naszym pracodawcom, tym my będziemy mogli negocjować z nimi wyższe wynagrodzenia. I my generalnie jesteśmy bardzo za tym, aby żeby nasi pracodawcy rośli w siłę, byli potężni, żeby mogli prowadzić ekspansję nie tylko w Polsce, ale też i za granicą, bo od dużego, silnego i zasobnego pracodawcy my też mamy większe możliwości negocjowania wyższych wynagrodzeń. I o to nam zawsze chodzi. Zresztą niech pani redaktor spojrzy. W Polsce spory zbiorowe czy jakieś strajki, ja nie mówię o manifestacjach ulicznych, ale mówię o konfliktach z pracodawcami. są małym marginesem. My prowadzimy solidny dialog, dogadujemy się. Tam, gdzie prowadzimy dialog, zarabiamy więcej, mamy lepsze warunki pracy, a więc można. Chodzi o to, żeby stwarzać naszym pracodawcom, którzy tworzą miejsca pracy, takie warunki, aby mogli rosnąć, być coraz silniejsi, bo razem z nimi i my będziemy silniejsi.
To bardzo miłe informacje,
ja jeszcze chciałem dodać, co ja się w pełni zgadzam, że z panem Markiem, że to, co się działo z pracownikami z Ukrainy, cofam się ileś lat do tyłu, to był skandal. Oni faktycznie byli wykorzystywani poprzez różnego rodzaju firmy pośredniczące. Oni nie za bardzo się orientowali na polskim rynku pracy, nie wiedzieli, jak się poruszać i faktycznie pracowali za grosze. Takim przykładem może być ten pan, który na środku Wisły w Warszawie hodował tam te kozy, zajmował się tymi kozami, nie dostawał wynagrodzenia miesiącami, prawda? Tak było i tego, o tym trzeba mówić. I to, co pan Marek powiedział, o wszystkim musimy rozmawiać. Jeżeli będziemy rozmawiać, to faktycznie wypracujemy sobie takie metody, że one będą dobre dla obu stron.
Panowie, zmieniamy temat. Bardzo ważny projekt uszczelniający ustawę o zakazie handlu w niedzielę jest już w Sejmie. Przewiduje, że w niehandlową niedzielę otwarte mogą być te placówki, w których działalność pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50% przychodów. To był postulat Solidarności.
Przypomnę, Solidarność zrobiła swoje, napisała projekt ustawy, zebrała ponad 500 000 podpisów, oczywiście nie sami, cały komitet, tam było też wiele organizacji pracodawców, nie odbierajmy zasług innym. Złożyliśmy to do Sejmu z ponad 500 000 podpisów, tak jak mówiłem, ale wtedy politycy zaczęli wkładać tam palce i wrzucać dużo różnych wykluczeń i to jest dzisiaj skutek tego. I teraz to jest już dzisiaj problem polityków Zjednoczonej Prawicy. Czy dadzą sobie pluć w twarz takimi praktykami, takimi patologiami jak obchodzenie tych ograniczeń, czy nie? Projekt, który jest, gdyby przyjęto ten, który napisała na początku Solidarność, w ogóle nie byłoby takiego problemu, bo on był prosty, precyzyjny, miał tylko kilka podstawowych wykluczeń.
A dzisiaj jest ponosimy, 32
dzisiaj
wyłączenie.
Ponosimy tego skutki i albo politycy to naprawią i będą traktowali siebie przede wszystkim poważnie, albo tego nie naprawią i ustawa będzie martwa.
No właśnie, bo ten projekt, ten postulat Solidarności, on miał wsparcie z wielu takich organizacji, między innymi Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Polskiej Izby Handlu. Pan Grzegorz Polowski też chyba popiera ten projekt, żeby uszczelnić
pani redaktor,
ustawę
pani redaktor,
o zakazie handlu w niedzielę.
Wielokrotnie żeśmy rozmawiali o różnego rodzaju przepisach. Są kraje, gdzie to jest wszystko pięknie uregulowane. I ten pomysł, raczej projekt Solidarności, ja też raz powiedziałem, jak wezmą ksero, jadą do Niemiec, te przepisy skserują, przywiozą do Polski i będzie dobrze. W niedzielę w Niemczech, pani redaktor, się nic nie kupi. Wszystko zamknięte. Stacje benzynowe są tylko otwarte, można kupić paliwo i na dworcach jakieś sklepiki, żeby ten podróżny mógł tam sobie bułkę kupić. I koniec. Wszystko jest zamknięte. To, co się dzieje w Polsce, to tylko świadczy o małości naszych polityków, o tym, że są słabi i o tym, że nie oszukujmy. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Tu wchodzą w grę miliardy, czy dziesiątki, czy setki miliardów, bo Biedronka nie wie, ile tych miliardów, bo to ona tak rośnie, że ja nie nadążam za tempem rośnięcia tej Biedronki. Żabka już ma 7 tysięcy sklepów. Oni wszyscy, to się
Carrefour
wszystko przekłada.
Stokrotka.
Tak, tych sieci jest bardzo dużo.
Lewiatan.
I to tylko świadczy o mocy naszych polityków. Są nic nie warci, że nie potrafią uregulować takiej prostej rzeczy. Jest propozycja Solidarności. Ja też jestem za tym, żeby... No ale no, co z tego, jak politycy są mądrzejsi od nas. I tutaj...
To jest jeszcze jeden ważny aspekt. Nie zapominajmy o tym. Takie praktyki, takie obejścia prawa zakłócają przede wszystkim zdrową konkurencję między samymi przedsiębiorcami. Albo mamy równe zasady na rynku, albo nie. I teraz to jest tak samo jak ze śmieciówkami. Jeżeli do przetargu staje uczciwy pracodawca, który ma pracowników zgodnie z kodeksem zatrudnianych i taki, który sobie tam bierze na różne dziwne umowy o dzieła czy inne pozakodeksowe formy, które powodują, że jest dużo, dużo tańszy, to ten uczciwy jest frajerem. Bo w zdrowej konkurencji nie ma najmniejszych szans z takim właśnie cwaniakiem. I teraz chodzi generalnie o to, żeby wszyscy mieli te same zasady działania. Wielkie sieci handlowe, które zostały tu wpuszczone bez żadnych zasad, z gigantycznymi pieniędzmi, rozwaliły nasz rynek pracy,
inny
zniszczyły nasz rodzimy...
płacą, prawda, niż dokładnie, mali przedsiębiorcy.
No, mówię o tych preferencjach. Mhm. Zniszczyły nasz rodzimy handel, więc ustawa o ograniczeniu, nie zakazie, bo u nas w Polsce nie ma zakazu, o ograniczeniu handlu w niedzielę, była też formą zadośćuczynienia temu drobnemu, rodzimemu biznesowi w branży handlowej, który został strasznie zniszczony. I teraz wyrównując możliwości normalnego konkurowania na rynku ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę, zaczęły się pewne trendy odwracać, ale wielcy mają dużo prawników, wielkie pieniądze, nieograniczone możliwości i zaczynają z tego coraz bardziej bezczelnie korzystać. I albo my jesteśmy poważnym państwem i mamy poważnych polityków i coś z tym zrobimy, albo nie.
Zobaczymy, czy ten pomysł, czy ten projekt nowelizacji ustawy zyska poparcie w Sejmie. Ale
obawiam się, że nie.
Zobaczymy, będziemy na pewno wracać do tematu. My już niestety kończymy. Ja przypomnę, że moimi gośćmi, sympatycznymi gośćmi w studiu byli pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I równie sympatyczny pan Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Olga Zielińska, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.